Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 26 października bieżącego roku na zorganizowanej w Warszawie konferencji prasowej wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak zaprezentowali projekt nowej ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa ta ma zastąpić 14 dotychczasowych aktów prawnych w randze ustawy, w tym ustawę pragmatyczną, tak zwaną ustawę pragmatyczną, i no, cały projekt liczy ponad 700 stron. W tym momencie oczywiście nie jestem w stanie dokonać takiej szczegółowej analizy tej ustawy, na to jeszcze przyjdzie czas, natomiast chciałbym się skoncentrować na tych aspektach, na tych zapisach, które zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej i na tych informacjach, które zostały przekazane opinii publicznej. Osobiście uważam, że tego typu ustawa jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Uważam, że czas najwyższy na powstanie takiej ustawy, uważam, że generalnie jest ona i tak spóźniona. Należy pamiętać, że obecnie obowiązująca ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej została przyjęta 21 listopada 1967 roku. Od tego czasu była tylko i wyłącznie nowelizowana. Powstało w tym okresie mnóstwo, można powiedzieć, procesów, mechanizmów, które zmieniły nie tylko architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego, ale w ogóle zmieniły i życie polityczne, i gospodarcze, i społeczne. Ta ustawa była ustawą anachroniczną, absolutnie nieprzystosowaną do współczesnych realiów. Uważam, że to jest ostatni dzwonek na przyjęcie, ten przysłowiowy ostatni dzwonek na przyjęcie tego typu ustawy. Tym, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o projekt nowej ustawy, to fakt zagwarantowania mechanizmu finansowania wojska, jego rozbudowy, pozyskiwania nowego uzbrojenia oraz modernizacji uzbrojenia sił zbrojnych. Na pewno te trzy fundamenty, które wprowadza ustawa, czyli unowocześnienie sił zbrojnych, zwiększenie atrakcyjności służby i wdrożenie koncepcji obrony powszechnej, zasługują tutaj na szczególne podkreślenie. Chyba jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów jest zwiększenie liczebności w czasie pokoju do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych. Obecnie armia liczy około 110-111 tysięcy żołnierzy i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie w terytorialnej służbie wojskowej jest nieco ponad 30 tysięcy żołnierzy. To skokowy wzrost. No i oczywiście można się zastanawiać, czy w okresie pokoju potrzebujemy aż tak licznej armii, tak wysokich wydatków kadrowych. Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć te środki na system powszechnego szkolenia rezerwy, zarówno rezerwy wojsk operacyjnych, jak i rezerwy wojsk obrony terytorialnej. Ale to jest kwestia, tak jak mówię, do dyskusji. Ważne jest, że w szeroko pojętym systemie bezpieczeństwa państwa w resortach siłowych dostrzeżono procesy geostrategiczne i radykalną zmianę, można powiedzieć, środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Tutaj na pewno należy to docenić i pochwalić. Uważam, że te tendencje związane z odchodzeniem Stanów Zjednoczonych z innych regionów świata i koncentrowanie się na Indo-Pacyfiku, ten zwrot ku Azji, który od 10 lat jest systematycznie kontynuowany, odchodzenie od liberalnej hegemonii na rzecz offshore balancingu, różnego rodzaju tarcia w Sojuszu Północnoatlantyckim, no po prostu wymuszają postawienie znacznie silniejszych akcentów na możliwości własne, na własne zdolności obronne, na własne zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa i wewnętrznego, i zewnętrznego. I to jest rzeczywiście krok w dobrym kierunku. Nikt dzisiaj nie podważa członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, ani zdolności do kolektywnej obrony, ale te tendencje musimy uwzględniać, o których wspomniałem, i w związku z tym rozwijać zdolności własne. To, co jest istotne, to fakt, że nie została odwieszona zasadnicza służba wojskowa, która została zawieszona przez ministra Bogdana Klicha w 2008 roku. Wprowadzono natomiast służbę wojskową ochotniczą, która ma składać się z 28-dniowego szkolenia podstawowego, a następnie 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. Te osoby, które mają przejść ten kurs, będą miały prawo wstąpienia do zawodowej służby wojskowej. Uważam, że jest to takie połowiczne rozwiązanie. Uważam, że takie podstawowe szkolenie, szkolenie podstawowe miesięczne powinno być szkoleniem obowiązkowym, ale rozumiem kontekst społeczny i kontekst polityczny, którym kierowali się także, myślę, że twórcy tej ustawy. W związku z tym nie uważam, żeby to był zły zapis. Uważam, że dopuszczenie właśnie jak najszerszych mas ochotników do takiego przeszkolenia będzie czymś dobrym, chociaż ja osobiście opowiadam się za krótkotrwałym, powszechnym przeszkoleniem wojskowym. Jedna z najważniejszych reform dotknie terenowe organy administracji wojskowej. Tutaj ta reforma administracji wojskowej ma stać się, no rzeczywiście można powiedzieć, taka rewolucyjna. Według projektodawców, według twórców projektu tej ustawy, obecne zadania, które są realizowane przez wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, te zadania, które są związane zarówno z mobilizacją, z systemem szkolenia rezerw, z zarządzaniem kryzysowym, a także z rekrutacją, są traktowane, jak to określono, marginalnie. Natomiast tutaj zakłada się stworzenie wojskowych centrów rekrutacji, stworzenie takiej centralnej komórki, która ma się nazywać Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, natomiast kwestie zarządzania kryzysowego mają przejąć Wojska Obrony Terytorialnej. Wszystkie kwestie związane właśnie z rezerwą, z mobilizacją, z rekrutacją mają być podporządkowane pod Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. To, co istotne w tym kontekście, to moim zdaniem kwestia uporządkowania współpracy, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe między poszczególnymi komórkami administracji państwowej, wojskami obrony terytorialnej i wreszcie komórkami obrony cywilnej. Tutaj jest ta wielka luka, ta wielka wyrwa, jaką jest no właściwie zniszczenie systemu obrony cywilnej przez ostatnie dekady i warto także zastanowić się, jak odbudować system obrony cywilnej i w jaki sposób to wszystko powiązać. Na pewno warto zauważyć także i podkreślić wagę tej zmiany, jaką ma być podniesienie najniższego uposażenia szeregowego, niezawodowego, a także zwiększenie uposażenia dla żołnierzy zawodowych. Także te świadczenia motywacyjne po 25 latach służby oceniam jako krok w bardzo dobrym kierunku. Można się zastanowić, czy powołanie nowego rodzaju wojsk w postaci Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni nie jest takim półśrodkiem. Czy nie warto byłoby rozważyć powołanie nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim mogłyby być wojska informacyjne? Myślę, że jest to pewien, można potraktować jako pewien wstęp. Oczywiście cyberprzestrzeń to jeden z filarów noosfery, to jeden z filarów przestrzeni informacyjnej, niewyczerpujący absolutnie tych zagadnień. Uważam, że tutaj kwestia prowadzenia operacji psychologiczno-informacyjnych powinna stać się domeną właśnie nowego rodzaju sił zbrojnych, choć pewnie na taką rewolucję jest jeszcze za wcześnie, biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce po roku 1989 nie stworzono w ogóle ani jednej doktryny, nie przyjęto ani jednej doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. Samo utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni należy ocenić bardzo pozytywnie, jako absolutnie odpowiadające obecnym trendom, procesom geostrategicznym. Jednak moim zdaniem już trzeba się zastanowić nad możliwością przekształcenia tego rodzaju wojsk w nowy rodzaj sił zbrojnych, co byłoby moim zdaniem bardziej adekwatną odpowiedzią na nowe zagrożenia XXI wieku. Jednym z tych trendów, tych elementów, które warto zauważyć, warto podkreślić, uwypuklić, jeśli chodzi o projekt ustawy o obronie ojczyzny, jest zapowiedź zintensyfikowania ćwiczeń żołnierzy rezerwy. Otwarcie się na osoby posiadające nie tylko wiedzę, nie tylko szczególnie potrzebne umiejętności dla sił zbrojnych, ale także pasjonatów, także ludzi mających bardzo pozytywny stosunek do wojska, chcących związać się z wojskiem nie na zasadzie służby zawodowej, ale kontynuując swoją aktywność zawodową w cywilu, jednocześnie przeznaczając czas na aktywność w ramach rezerwy, no, tego co nazwano aktywną rezerwą. Uważam, że jest to trend bardzo pozytywny, trend, który niewątpliwie uwzględnia te procesy społeczne i zapotrzebowanie na tego typu działalność wojskową, tak aby wojsko było bliżej obywateli. Myślę, że zintensyfikowanie ćwiczeń żołnierzy rezerwy powinno także obejmować konsultacje z organizacjami pozarządowymi, które skupiają właśnie i rezerwistów, i organizacje proobronne. Jeszcze mocniej powinna być ta współpraca realizowana między siłami zbrojnymi a trzecim sektorem, a organizacjami pozarządowymi, tak aby przeszkolić jak największe rzesze społeczeństwa. Uważam generalnie, że mimo tych lakonicznych informacji, które dotarły do nas podczas konferencji prasowej i w tych materiałach dla mediów, sam trend, sam kierunek, sam wektor i rozłożenie akcentów jest bardzo pozytywne. Myślę, że to jest tutaj skutek prawidłowego zrozumienia procesów geostrategicznych. Tak jak powiedziałem, w sprawach szczegółowych będzie jeszcze czas na omówienie tej ustawy, kiedy poznamy jej treść. To tutaj można jak najbardziej dyskutować na temat kwestii liczebności sił zbrojnych i liczebności rezerwy. Uważam, że nawet trzeba na ten temat rozmawiać. To jest pytanie, jaki powinien być współczynnik mobilizacyjny w Polsce, czyli w jaki sposób na czas wojny i ilukrotnie jesteśmy w stanie zwiększyć liczebność sił zbrojnych. To jest jeden z podstawowych wyznaczników. Oczywiście warto także wspomnieć o nie tylko tym nowym rodzaju wojsk, jakimi są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ale chociażby przyjrzeć się zapisom dotyczącym formowania czy to nowych dywizji, czy rozłożenia pewnych akcentów. No ja osobiście uważam, że w dobie wojen hybrydowych bardzo istotnym elementem obok systemu obrony powietrznej, systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni walki, ważnym jest postawienie akcentu na wojska aeromobilne, zdolne do wojska wysokomanewrowe, zdolne do szybkiej reakcji i rzeczywiście to powinien być jeden z priorytetów rozwoju sił zbrojnych. Tak jak powiedziałem, sam trend uznaję za bardzo pozytywny i przede wszystkim będący wynikiem zrozumienia przynajmniej tych ogólnych procesów geostrategicznych. Dziękuję Państwu za uwagę.